Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną w studio Tomasz Bojar-Fijałkowski, prezes Szpitala Miejskiego w Miastku. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor, witam radiosłuchaczy Radia Gdańsk.
Szpital w Miastku to gorący temat już od wielu, wielu miesięcy, a nawet można by było powiedzieć, że lat. Jedną z najważniejszych informacji, która jest taka najbardziej aktualna, to jest przetarg na oddział wewnętrzny, przetarg, który w końcu można powiedzieć, że się udał, bo trzech oferentów złożyło swoje oferty, ma swoje propozycje. Wszystkie mieszczą się w zakładanym przez szpital budżecie, więc to jest kolejny plus. No ale tak łatwo nie było, prawda? To był już kolejne podejście do tego przetargu. Jak to wszystko wyglądało i dlaczego to trwało tak długo?
No trwało rzeczywiście bardzo długo, bo to jest projekt unijny, na który szpital uzyskał dofinansowanie w roku 2017. Niestety z nieznanych mi względów wtedy, wiele lat temu, te prace nie były szybko realizowane. Tam były problemy techniczne, chyba decyzyjne. Ten projekt obejmował zdecydowanie więcej zadań, nie tylko oddział wewnętrzny, no ale później jeszcze przyszedł COVID i ja zastałem sytuację w listopadzie 2022 roku taką, że z 9 milionów, jakie na ten projekt zostały, najniższa oferta, jaka wpłynęła, ale on obejmował 3 zadania, była ponad 22 miliony. Stanęliśmy w obliczu ryzyka tego, że projektu w ogóle nie zrealizujemy, a część środków została już skonsumowana, między innymi na remont reumatologii i na zakup sprzętu. I tutaj wisiało nad nami ryzyko zwrotu tych środków wraz z odsetkami.
To nie małych, bo tam chodziło, jeżeli dobrze pamiętam, o 6 milionów?
Tak, 6 milionów plus odsetki. To jest kwota, która no, byłaby zabójcza dla sytuacji naszego szpitala, która, no myślę, żaden szpital... Znaczy, wszystkie szpitale narzekają, ale no, nasza sytuacja ciągle jest daleka od takiej, jaką bym sobie życzył. Nie da się wszystkiego zrobić od razu. Podjęliśmy starania, aby razem z dysponentem środków, czyli Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, zmienić zakres tego projektu. I tu spotkaliśmy się z olbrzymią życzliwością urzędników Urzędu Marszałkowskiego, którzy i zarządu województwa, który wyraził zgodę, że biorąc pod uwagę również drastyczny wzrost cen, który nastąpił w międzyczasie, ograniczyć to zadanie z bloku operacyjnego rehabilitacji kardiologicznej i oddziału wewnętrznego, tylko do oddziału wewnętrznego. Po czym pojawiły się trudności natury technicznej, bo projekt budowlany był tak skonstruowany, że każda realizacja oddziału wewnętrznego naruszała funkcjonowanie OIOM-u, czyli de facto uniemożliwiała funkcjonowanie szpitala. A przeniesienie OIOM-u rodziło się jednocześnie konsekwencje przeniesienia i remontu bloku operacyjnego. Ja miałem w pewnym momencie 3 czy 4 scenariusze rozpisane i każdy kończył się dla szpitala konsekwencją wydatku rzędu 7 milionów, nie licząc tego, co tracimy z tych środków, które na nas czekają. Udało się, stąd tak długie również przekładanie rozstrzygnięcia tego przetargu, bo musieliśmy przeanalizować i przygotować nowe scenariusze, tak żeby zminimalizować szkodę dla szpitala i to ryzyko. Udało się w końcu w projekcie budowlanym wprowadzić takie nieduże zmiany, które powodują, że budowa oddziału wewnętrznego w nowej lokalizacji, bo to jest w pomieszczeniach, które stoją w tej chwili nieużywane, nie naruszy działalności OIOM-u i innych oddziałów. I tutaj też była duża motywacja do poszukiwania rozwiązań ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo nas motywowali, namawiali, żebyśmy się nie poddawali. Tak więc dzisiaj mamy... Nie chcę powiedzieć, że sukces, bo on jeszcze nie jest sfinalizowany, ale udało się przeprowadzić przetarg. Wpłynęły 3 oferty, tak jak pani redaktor powiedziała. Wszystkie mieszczą się w budżecie. Aktualnie jesteśmy na etapie weryfikowania wszystkich dokumentów.
Tutaj pewnie cena będzie tym jednym z najważniejszych kryteriów, ale też te różnice w tych ofertach nie są bardzo duże, prawda? Bo to jest
różnica między najtańszą ofertą 7 milionów 785 tysięcy, a najdroższą poziom 8 266 tysięcy to jest niecałe 400 tysięcy.
Przy tej skali inwestycji jest to, duża to nie różnica. Jest tak dużo.
Naszym zadaniem w tej chwili jest skutecznie doprowadzić do podpisania umowy. Oferenci zobowiązali się do wykonania tych prac do końca grudnia. Tym samym, jeżeli wszystko dalej pójdzie zgodnie z planem, to po pierwsze uda nam się zrealizować ten projekt unijny, który dostaliśmy, a który przez 4 lata leżał zawieszony i nic się z nim nie działo. Uda nam się, mam nadzieję, rozliczyć go i nie oddawać wydatkowanych środków, a oprócz tego odmienić oblicze tego szpitala, bo oddział wewnętrzny jest tym, na którym mamy najwięcej pacjentów, mamy najwięcej łóżek, a on jest w najgorszym stanie technicznym ze wszystkich naszych oddziałów. De facto budowa nowego oddziału wewnętrznego w tej lokalizacji po dawnym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, która jest pusta, również nie narusza obecnego funkcjonowania oddziału wewnętrznego, bo pacjenci, lekarze przejdą dopiero jak on będzie gotowy. Tym samym zwalniając obecne pomieszczenia, które mam nadzieję w przyszłości będą służyć kolejnym remontom, ale nie ukrywam, że będziemy musieli też na to uzyskać jakieś finansowanie zewnętrzne.
No właśnie, tutaj możemy od razu przejść do kwestii tego, które oddziały tak naprawdę powinny się znajdować w szpitalu miejskim w Miastku. Od lat mówi się o likwidacji porodówki, chociaż to bardziej mieszkańcy tak naprawdę się tego obawiają. Obawiają się likwidacji chirurgii. Jest wiele mitów, które gdzieś narosły wokół szpitala w Miastku i tego, co władze samorządowe i co zarząd szpitala i rada nadzorcza chciałyby pozamykać. A ja bym chciała się zapytać o fakty. Tak naprawdę, czy w ogóle myślicie o zamknięciu jakichkolwiek oddziałów?
Znaczy, jak mówimy o faktach, to my do tej pory nic nie zamknęliśmy i takie działania na tą chwilę nie są planowane. No, to jest sfera plotek. Ktoś, prawda, mówi, że będzie zamknięcie poradni ortopedycznej, którą musieliśmy na chwilę zawiesić. No, ale zawiesić z tego względu, że nie mieliśmy lekarza. Poprzedni nie mógł kontynuować tych usług, które świadczył. Udało się znaleźć nowych lekarzy i to kilku i ta poradnia została przywrócona. Mamy inną poradnię, znowu zawieszoną poradnię reumatologiczną. Problem ze znalezieniem kadr jest niestety jeszcze większy niż w innych specjalnościach, specjalizacjach, ale to nie chodzi o to, że my coś zamykamy na tą chwilę. Nie mamy jeszcze planu naprawczego. Ten plan naprawczy, który ufam, on na pewno wskaże nam, które obszary są, nie wiem, może mniej opłacalne. Natomiast nawet jak on ujrzy światło dzienne, to nie znaczy, że takie decyzje zostaną podjęte. To będzie tylko materiał do dyskusji. Ta dyskusja będzie musiała, i cały czas to powtarzamy, uwzględniać głos pracowników, mieszkańców, radnych. Przy ilości porodów rocznie 470, jakie mamy w Miastku do tej pory, w zasadzie nie broni się taki gdzieś w plotkach przekazywany argument, że tych porodów jest za mało. 470 to nie jest za mało. Rzeczą fenomenalną a propos szpitala w Miastku jest to, że wszyscy niezwykle chwalą sobie tę opiekę, która tam jest. I panie, które rodziły, piszą nam komentarze na Facebooku, że to był wspaniała opieka, znakomity personel. I pacjenci na innych oddziałach również. Niestety to do tej pory szło w parze z drastycznie złymi wynikami finansowymi. Więc musimy gdzieś tu znaleźć jakiś środek, ale to nie znaczy, że będziemy cokolwiek likwidować. Będziemy wszystko analizować. Na pewno musimy gdzieś poczynić oszczędności. Między innymi mam spotkanie z ordynatorami, z oddziałowymi, ze związkami zawodowymi. Chciałbym razem wspólnie z nimi porozmawiać o tym, gdzie można pewne oszczędności poczynić. No i przede wszystkim oszczędności dzisiaj jest trudno czynić, bo głównym kosztem są składniki wynagrodzeń. A tutaj nie za bardzo mamy pole do manewru. Część wynagrodzeń jest ustalanych aktami prawa powszechnego, jak rozporządzenie ministerialne, które co lipiec przyznaje podwyżki chociażby paniom pielęgniarkom i panom pielęgniarzom, a resztę reguluje rynek. No i dzisiaj to lekarze w dużej mierze mają prawo i żądają godziwych
dyktują
zarobków.
Warunki
dyktują
po prostu.
Tak, dyktują warunki.
Tutaj, jeżeli mówimy o zarobkach, to chciałabym poruszyć kwestię właśnie tych podwyżek dla pielęgniarek i pielęgniarzy. W lipcu, tak jak pan już wspomniał, były podwyżki ogólnopolskie. Przy poprzednim jeszcze zarządzie był problem w szpitalu w Miastku, że te podwyżki nie były wypłacane pracownikom. Wiem, że pan już jako nowy prezes poradził sobie częściowo z tym problemem, ale jeszcze tutaj trochę jest do zrobienia. Oczywiście pensje już teraz są wypłacane na bieżąco, ale trzeba uregulować te zaległości, które powstały w tych poprzednich miesiącach, jeszcze zanim pan objął swoje stanowisko. Jak to wygląda, na jakim to jest etapie?
Podwyżki za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień dla tego personelu nie zostały naliczone i nie zostały wypłacone. Taka była decyzja poprzedniego zarządu, najprawdopodobniej ze względu na problemy ze środkami finansowymi. Ja bym takiej decyzji nie podjął. Oczywiście środków mamy niewystarczająco, mamy z tym problemy, ale moje decyzje są takie, że kwestie wynagrodzeń dla pracowników, bez względu na to, jaki to jest tytuł, czy to jest umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna, one są rozliczane w pierwszej kolejności i bezdyskusyjnie. Od października te podwyżki są już naliczane i wypłacane. Natomiast został ten dług, w cudzysłowie, za te 3 miesiące, lipiec, sierpień, wrzesień, to jest kwota około 1 000 000 zł. Ja to potwierdziłem i związkom zawodowym w szpitalu i w rozmowie z panem przewodniczącym Okręgowej Izby. Także ja tego nie kwestionuję i oni powiedzieli, że to jest dla nich najważniejsze. Natomiast na tą chwilę nie mamy wolnych środków, aby taką płatność 1 000 000 zł zrealizować. Robimy to bardzo drobnymi krokami. W pierwszej kolejności rozliczyliśmy się z tymi, którzy już rozwiązali wszelkie umowy, na przykład przeszli na emeryturę i oni, wedle mojej wiedzy, dostali już wyrównanie za te 3 miesiące. W drugiej kolejności, w tej chwili, wyrównujemy te 3 miesiące tym osobom, które odeszły z umów o pracę, bo to dotyczy, te podwyżki dotyczyły tylko umów o pracę. Niestety na pozostałe nie mamy środków, ale zostali na innych umowach cywilnoprawnych. W tej chwili im to drobnymi partiami, ostatnio po 40 tysięcy w ciągu miesiąca, udało nam się wyasygnować. To mówiąc szczerze, było dla 2-3 osób, no bo tam wchodziły w grę te podwyżki, ale to się przekładało u nich jeszcze na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, stąd tak duże kwoty. Jak zakończymy wypłatę dla tych, którzy już nie są pracownikami etatowymi, to wtedy we współpracy ze związkami zawodowymi ustalimy harmonogram spłat dla tych pracowników, którzy dalej pracują. My się z tego rozliczymy. Niestety nie umiem w tej chwili złożyć deklaracji kiedy, bo przyjąłem taką zasadę i trzymam się jej, że jak się na coś umawiam, to słowa dotrzymuję. Jednym z problemów szpitala wcześniej było to, że były zawierane na przykład umowy o spłaty ratalne wierzytelności długów, bo szpital ma u wielu dostawców i one nie były dotrzymywane. W związku z tym dzisiaj, jak się na coś umawiamy, to tego słowa dotrzymujemy. Nie jestem jeszcze w tym momencie gotów, aby umówić się na konkretne terminy spłat dla personelu tych podwyżek lipiec, sierpień, wrzesień, ale ufam, że taki moment niebawem nastąpi.
Sprawy finansowe to są bardzo skomplikowane sprawy, jeżeli chodzi o szpital w Miastku. Te zaległości narastały latami i tak jak pan powiedział na samym początku naszej rozmowy, żaden tak naprawdę szpital w Polsce nie jest w bardzo dobrej kondycji, ale jednak szpital miejski w Miastku jest w bardzo złej kondycji. Jest, można powiedzieć, że jest gorzej niż w innych placówkach tego typu. Plan naprawczy ma być gotowy. Początkowo mówiło się, że będzie około stycznia, lutego, być może w marcu, teraz przeciągamy trochę to. Kiedy tak naprawdę on ujrzy światło dzienne? Czy w ogóle już ta firma zewnętrzna, której zostało to zlecone, oszacowała, jakie są realne długi szpitala w Miastku?
Znaczy, jakie są realne długi szpitala w Miastku, to oszacowaliśmy sami, bo one są większe niż to w pewnych momentach było raportowane na przykład Radzie Miasta. Współpraca z tą firmą, która przygotowuje dla nas plan naprawczy, polega między innymi na tym, że musimy im wysłać konkretne dane. I w momencie, w którym natrafiliśmy na brak tych danych, trzeba było je gdzieś historycznie odtworzyć. No i okazało się, że w obszarze finansów szpitala, prowadzonych zapisków różnego rodzaju, no to w poprzednich latach niektóre kwoty w ogóle nie były odnotowywane, albo w naszym odczuciu były fikcyjnie przedstawiane. No, na przykład była taka sytuacja, że przykładowo ktoś miał wobec szpitala wyrok, że szpital ma mu zapłacić 600 tysięcy złotych. Szpital szpital wystawiał mu notę księgową, że tenże ma szpitalowi zapłacić 150 tysięcy i szpital uważał, że to zobowiązanie jest 450 i tak było w księgach. Tylko że różnica była taka, że ta nota nie miała w zasadzie żadnego potwierdzenia w dokumentach, a ten wyrok sądowy był wiążący. Tak więc to nie była należność 450, tylko to była należność 600. W momencie, w którym księgowość zaczęła wracać do tych danych za rok 19, 18, bo takie musieliśmy zaraportować, okazało się, że części danych w ogóle nie ma. Część danych jest, mówiąc szczerze, daleka od poprawności ich przygotowania. Stąd też opóźnienie w przygotowaniu planu naprawczego, bo na tą chwilę jeszcze 6, mam tu kartkę przed sobą dokładnie wyliczone, 6 pytań, 6 działów, 6 wątków jeszcze nie zostało zaraportowanych do firmy, która przygotowuje plan naprawczy. Dlaczego nie zostało? No nie dlatego, że ktoś się leni, pracownicy z księgowości, tylko na pytanie proszę to przesłać. W każdym innym szpitalu byłyby pewnie parę kliknięć w komputer i wygenerowanie tabelki excelowskiej. No u nas się okazało, że a to jest gdzieś w papierach, a to jest gdzieś w archiwum, a potem jak się dokopaliśmy do tego w archiwum, to się okazuje, że albo tego nie ma, albo te dane są wzięte, no mówiąc kolokwialnie, z Księżyca. Przedstawialiśmy informację na początku roku, myślę, rzetelnie opracowaną, całe zadłużenie z różnych tytułów i krótkoterminowe, i długoterminowe. Mamy też kredyty, które spłacamy, tak, w banku szpitala, to jest około 20 milionów złotych. Natomiast takie, które jest krótkoterminowe i z którym należałoby się uporać w pierwszej kolejności, to jest około 8 milionów złotych. My staramy się w miarę naszych możliwości prowadzić dialog z tymi wierzycielami. Oni często też pracując ze szpitalami, z jednostkami służby zdrowia, no wiedzą, że my jesteśmy szczególnym klientem, natomiast w pewnych momentach też tracą cierpliwość i żądają spłaty czy całości, czy części faktur, no a my działamy w ramach tego budżetu, który mamy. Tak więc na tą chwilę już podejmujemy działania, które mają na celu zwiększyć dochody. Całe szczęście wzrastają cały czas wyceny usług, bo nam płaci NFZ, tak więc te wyceny wzrastają, no, koszty też wzrastają. Jakieś działania oszczędnościowe podejmujemy cały czas. To nie jest tak, że my od jesieni czekamy na plan naprawczy i on nam spadnie jak manna z nieba, bo mówię, no on będzie materiałem do dyskusji i na pewno nie będzie tak, że my w 100% zrobimy od razu i ślepo wszystko to, co doradca nam wskaże w tym planie naprawczym. Działania oszczędnościowe cały czas podejmujemy. To też nie jest już tajemnicą, za chwilę będziemy ogłaszać przetarg na leasing 2 karetek, bo ta usługa transportu była do tej pory w formie outsourcingu realizowana. Chcemy to realizować sami. Wierzymy, że będzie to taniej? Będzie, no z naszych wyliczeń wynika, że będzie taniej i wierzymy również, że będzie lepiej pod względem jakości. Natomiast to pewnie jeszcze zajmie parę tygodni albo z półtora, dwa miesiące, zanim po rozstrzygnięciu tego przetargu ten sprzęt będzie dostarczony, ale no staramy się oszczędzać tam, gdzie to jest możliwe. I zwiększać ilość tych procedur, które wykonujemy. Barierą w wykonywaniu procedur jest to, że te procedury musi wykonywać personel, a dzisiaj jest problem z personelem. My i tak nie najgorzej sobie radzimy. Mówiąc szczerze, nie było z końcem roku takiej sytuacji, żeby jakiś personel medyczny od nas odszedł. Dwie osoby powiedziały, no ale zaledwie dwie z personelu lekarskiego, że nie będą kontynuowały współpracy. To częściowo były w jednym przypadku przynajmniej na pewno kwestia charakterologiczna, że pan doktor niespecjalnie się z ordynatorem swoim dogadywał. W zasadzie to udało nam się utrzymać personel. Mamy cały, bo to jest ta zdolność funkcjonowania i to jest ta zdolność zarabiania dla szpitala. Jeżeli uda nam się zwiększyć ten personel, to uda nam się również zwiększyć ilość procedur, które wykonujemy i ilość tych przychodów, które mamy.
Na koniec chciałabym pana zapytać o SOR. Dużo osób uważa, że właśnie SOR miałby być tym lekiem na całe zło, które dotyka miastecki szpital i SOR pozwoliłby zarabiać na tych wszystkich przypadkach, pacjentach, którzy na przykład nie chcą skorzystać z pomocy słupskiego SOR-u, który no niestety nie cieszy się najlepszą opinią. Czy w ogóle są realne szanse na to, żeby SOR w Miastku powstał i czy on byłby tym elementem, który uratowałby finanse placówki?
Myślę, że to nie jest tak, że jeden oddział, tym bardziej SOR mógłby uratować, bo z kwestią opłacalności SOR-ów też bywa bardzo różnie. No to też jeszcze trzeba mieć naprawdę specjalistów kilku dziedzin, żeby taki SOR mógł skutecznie działać. My musieliśmy zrezygnować na tą chwilę z planów powołania SOR-u, ponieważ środki, które były na to przeznaczone, były nam potrzebne na inny cel utrzymania płynności. I tutaj radni podzielili ten pogląd, za co jestem im zobowiązany i to nastąpiło pod koniec zeszłego roku. Co nie znaczy, że mówimy, że nigdy SOR-u w Miastku nie będzie. To jest kwestia finansowania. Mówiąc szczerze, robiliśmy nawet kalkulacje, bo jest przecież deklaracja rządowa, są środki na SOR-y, tak przynajmniej wynika z tych informacji Ministerstwa Zdrowia. Natomiast to są środki, które nie mogą być przeznaczone tak jak u nas na izbę przyjęć, którą mielibyśmy przekształcić na SOR. One są tylko dla tych szpitali, które już SOR mają. W związku z tym my z nich nie możemy skorzystać. Te 4 miliony, które były z Polskiego Ładu w dyspozycji burmistrza z przeznaczeniem na SOR, to była kwota absolutnie niewystarczająca przy dzisiejszych cenach, żeby w ogóle taki SOR zafunkcjonował, a zbudowanie, które i tak by kosztowało więcej i wyposażenie niż 4 miliony, to był dopiero początek, no bo jeszcze trzeba było mieć personel, który by tam pracował. Więc nie mogliśmy się tego podjąć w tym momencie. Bardzo chętnie pomyślimy nad każdym pomysłem rozwojowym, szczególnie takim, który przynosi dodatkowe przychody, wtedy, kiedy będziemy mieli jakieś źródło finansowania na to. Tak więc jesteśmy na wszystko otwarci. To nie jest tak, że SOR-u nie będzie i to nie jest tak, że mamy plan w tej chwili cokolwiek likwidować w szpitalu w Miastku.
I tu postawimy kropkę. Dziękuję panu bardzo za tą wyczerpującą analizę sytuacji miasteckiego szpitala. Państwa i moim gościem był pan Tomasz Bojar-Fijałkowski, prezes szpitala w Miastku. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.